Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej.
Dzień dobry panu.
O stan wojenny nie będę pana pytał.
Dziękuję bardzo.
Pan ma to szczęście, zresztą tak jak ja, że należymy do tych osób, które nie pamiętają specjalnie, poza tym, że wiedzieliśmy, że stan wojenny był.
Ale wspominać trzeba, pamiętać trzeba.
Małymi chłopcami.
Ale faktycznie nas to bezpośrednio nie dotknęło.
Bardzo dobrze. Potem załapaliśmy się na to, abyśmy w żaden sposób nie byli lustrowani. To też było wygodne w którymś momencie dla wielu osób, które nie miały nic wspólnego z tym, co się działo w tamtych czasach, ale po prostu rocznikowo mieściły się w tym, że musiały stosowne pismo składać
gdzieś do pracodawcy. Tak, ale jak już tak pan zaczął, to generalnie bardzo wiele i to chyba w pańskim pokoleniu również można powiedzieć osób jest już zmęczony też tą tematyką, tak? My od 25 lat żyjemy w nowych rzeczywistościach i ciągle gdzieś te tematy teczek, agentów, współpracowników, prokuratorów, to się wszystko przewija i ja powiem szczerze, odkąd w jakiś sposób jestem świadomy politycznie, od tych dobrych kilkunastu lat ciągle słyszę o teczkach, agentach, powoli mnie to męczy.
I mam wrażenie, że myślę, że przez jakiś czas będziemy słyszeć. No, wielkim błędem Polski, zresztą o tym mówią fachowcy, historycy, być może było to, że nie potrafiliśmy się rozliczyć z tamtym systemem, tak jak zrobili to na przykład nasi sąsiedzi zza Odry, tak?
Dokładnie.
Jedna szybka, dobra ustawa, gruba kreska i nikt nikomu nie wyciąga żadnych teczek, agentów i różnych innych.
Czas najwyższy chyba iść do przodu, nie sięgać w tą historię, chociaż trzeba o niej pamiętać, ale to naprawdę nasze pokolenie nie do końca to wszystko rozumie i myślę, że myślmy o tym, co przed nami, a nie w taki sposób nieustanny. O tych 20 paru lat ciągle słyszymy, kto z kim, dlaczego i jakie miał przesłanki. Było, taka była historia, każdy w jakichś realiach żył. Mam nadzieję, że nasze dzieci, wnuki nie będą nas rozliczać za to, w jakich czasach my żyjemy i kto z kim pracuje i w jakich realiach żyje, bo to jest chyba już
zawsze można powiedzieć, pożyjemy, zobaczymy, bo nikt nic nie wie, ale w takim układzie przejdziemy sobie płynnie do nowoczesnych technologii, skoro mamy iść do przodu. No te kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu bilet parkingowy to w ogóle była rzecz, o której nikt nie słyszał i nikt nie myślał o tym, że bilety parkingowe mogą być. W Zielonej Górze z parkingami nie było żadnych problemów, no i nawet po stanie wojennym, jeśli ktoś chciał pojechać do centrum miasta swoim samochodem, a taki posiadał na przykład, to z parkowaniem problemów nie miał, podobnie zresztą jak na osiedlach, nie musiał kupować biletów parkingowych, a teraz, proszę bardzo, przyjeżdżamy na parking, tak jak pan dzisiaj, nie musi pan wysiadać z samochodu, nie musi pan się zastanawiać, czy ma pan złotówkę, 2 złote, 5 złotych, czy jakąkolwiek inną kwotę, wystarczy telefon komórkowy i sprawa załatwiona. To Smart City staje się powoli faktem. Ja pamiętam, rozmawialiśmy kilka miesięcy temu o tym, że taki pomysł będzie. Wszyscy mówią, że w wielu miastach Polski tego rodzaju rozwiązania funkcjonują, ale jak się okazuje, rozwiązania funkcjonują nie wszędzie, nie idealnie w Zielonej Górze. No będzie to proste, łatwe i przyjemne.
Zacznę od tego, że sam jestem tym przykładem z wczorajszego dnia w Poznaniu, kiedy faktycznie musiałem szybko dosyć zaparkować i portfel raczej monetami nie brzęczał, więc jakiś kłopot był, a niestety nie można było tam zapłacić kartą, więc jakiś kłopot był. Faktycznie my w Zielonej Górze już dochodzimy do tego, żeby wprowadzać nowoczesne zadania, rozwiązania, nowoczesne technologie, żeby ten Smart City nie był tylko jakąś utopią, tylko jakby dotyczył nas już w takim codziennym życiu, żebyśmy się, korzystając z różnego rodzaju aplikacji, możliwości, nie zastanawiali, tylko po prostu byli ich w pełni świadomym, takim codziennym użytkownikiem. I stąd też między innymi to, co już się dzieje od kilku tygodni, była o tym mowa w mediach. Wprowadzamy płatności, już wprowadziliśmy płatności mobilne za strefę płatnego parkowania. Dzisiaj każdy, kto niekoniecznie chce korzystać z automatu wrzutowego, czyli płacić, szukać tej złotówki, 2 złotych po portfelu, po kieszeni, może skorzystać z aplikacji mobilnej. De facto działa to tak samo jak elektroniczna portmonetka. Przypomnę, w bilecie elektronicznym w MZK to już od kilku lat funkcjonuje.
Ten system też ewoluuje, on też będzie jeszcze bardziej wydajny.
Natomiast możemy już dzisiaj ściągnąć aplikację, zarejestrować się, uzupełnić swoją portmonetkę i tylko podjeżdżać na parking i w swoim smartfonie wcisnąć start i zaczynamy dzięki temu parkowanie. Zachęcam wszystkich Zielonogórzan do tego, żeby to przetestowali, sprawdzili.
A co się wtedy robi z taką karteczką, którą sprawdza miły pan?
Oczywiście tej karteczki nie trzeba wtedy drukować, bo my nie dochodzimy w ogóle do parkomatu, tak? Jakby otrzymamy karteczkę na przednią szybę, taką na stałe, że korzystamy z systemu mobilnego parkowania.
W momencie, kiedy się zarejestrujemy, tak?
Tak jest, kiedy się zarejestrujemy, kiedy założymy swoją portmonetkę, mamy taką naklejkę na szybę przednią, gdzie wtedy kontrolujący wie, że my korzystamy akurat z tej formy płatności i podjeżdżając na parking w aplikacji w smartfonie klikamy start, wówczas ten system zaczyna nam pobierać opłatę.
A kontrolujący też może to jakoś sprawdzić?
A kontrolujący są oczywiście upoważnieni również też w nowoczesne systemy kontroli tych płatności, czyli oni wtedy elektronicznie również na swoich smartfonach sprawdzają, czy dany kierowca
jest zarejestrowany.
Rozpoczął parkowanie. I automatycznie muszę powiedzieć, że po wyjeżdżając ze strefy płatnego parkowania wystarczy nacisnąć stop, tak żeby te parkowanie przestało być naliczane.
I pewnie trzeba o tym pamiętać, bo jeśli zapomnimy, no to się
zbudowaliśmy.
Zrobi
tak, przewidzieliśmy to wzorem doświadczeń wielu innych użytkowników w Polsce, że bardzo często klienci zapominają nacisnąć stop w tej płatności, więc system jest tak zbudowany, że co godzinę będzie przypominał, że to parkowanie trwa, więc nawet jeśli zapomnimy i wyjedziemy z parkingu bez naciśnięcia, bez jakby zakończenia parkowania, to system po godzinie naszego przyjazdu na parking przypomni nam, że parkujesz, ciągle parkujesz i zapyta, czy nadal parkujesz. Jeżeli tak, to jakby przedłużamy tą opłatę. No a jeżeli nie, będąc już w domu, na kanapie, przed telewizorem, będziemy mogli w miarę szybko zakończyć to parkowanie.
Więc no tak czy inaczej trzeba myśleć też przy parkowaniu.
Powiedzmy, gapie będą miały również możliwość, będzie takie automatyczne przypomnienie do gapiów, żeby za dużo nie nadpłacić. Ale to jest takie też fajne rozwiązanie z jednego prostego powodu, to też dobrze dwa słowa o tym wspomnieć, że właśnie dla użytkowników, którzy skorzystają z naszej aplikacji, będą mieli możliwość korzystać również w innych miastach, ponieważ tak się złożyło, że w tym zamówieniu wybraliśmy firmę, która obsługuje kilka innych dużych miast w Polsce, więc jadąc z Zielonej Góry do Poznania, do Warszawy, do Wrocławia i chyba bodajże do Szczecina, będziemy mogli również z tej samej aplikacji korzystać, wybierając oczywiście miasto inne z menu naszej aplikacji, ale nie będziemy musieli już niczego innego instalować i też nie będziemy musieli w Poznaniu i w innych miastach biegać do parkomatów, tylko ten sam system będzie działał w innych miastach i oczywiście inni mieszkańcy z tych miast, które przyjadą do nas i będą miały tą samą aplikację ściągniętą u siebie, w łatwy, przyjemny sposób będą mogli korzystać z tych aplikacji i tej formy płacenia.
Ta technologia postępuje tak szybko, że myślę, że za jakiś czas będzie problem ze znalezieniem parkomatu takiego tradycyjnego.
Tak. No my dzisiaj też wymieniamy parkomaty. Na razie tylko dwa na placu przed Filharmonią. Myślę, że one od wczoraj już są zainstalowane. Parkomaty, w których będzie trzeba pierwsze parkomaty w Zielonej Górze, gdzie trzeba podać już numer rejestracyjny pojazdu, żeby bilet się wydrukował, no to w pewien sposób też ukróci, mówiliśmy już o tym, taki proceder pożyczania sobie wzajemnie bilecików parkingowych na tym parkingu, dosyć było to takie znamienne.
No tam wyjątkowo.
Wyjątkowo, uprzejmi panowie byli zawsze tam, którzy pilnowali tych pojazdów. Oczywiście w cudzysłowie i dzisiaj to już nie będzie możliwe, bo każdy bilet za szybą musi mieć dany numer rejestracyjny pojazdu. No i jednocześnie też będzie można zapłacić już kartą za strefę płatnego parkowania. To też nie wszyscy muszą mieć mobilną aplikację. Wystarczy, że zbliżą swoją kartę, tak jak w wielu normalnych funkcjonujących dzisiaj miastach. Tak to dzisiaj działa, że też kartą możemy płacić niemalże za wszystko. Portfelem chyba jeszcze nie, ale kartą już tak. Na pewno to ułatwi życie i myślę, że mieszkańcy zaczną to już odczuwać, że jest to coraz bardziej wygodne.
A ile kosztuje taki parkomat nowoczesny?
To oczywiście ciężko tak wprost powiedzieć, każdy jest inny, ale mówimy, że jeden około 32 kosztowały około 32 tysięcy z całym obszętem, jakby zaprogramowaniem, więc myślę, że około 12 do 16 tysięcy taki parkomat może kosztować.
Także a ten system może
na wszystkie
jeszcze
nas nie stać oczywiście na wymianę, ale powoli spróbujemy do tego dochodzić.
A ten system może się jeszcze rozwijać o jakiekolwiek inne usługi? Bo mówiono też o tym, że być może jedna aplikacja potem pozwoli, nie wiem, zapłacenie w muzeum, za bilet,
no tak,
czy
to taki
innego.
Jest pomysł, taka idea fix, do której trzeba dojść, myślę, że trzeba dojść wzorem też innych miast, czyli taka zintegrowana karta miejska, która de facto pozwala nam zapłacić za bilet w autobusie i o tym jakby mówimy i będziemy o tym myśleli przy okazji wymiany taboru na elektryczny i przy całym tym projekcie. Wiadomym jest, że będą nowe biletomaty i będzie również możliwość nowoczesnego płacenia za przejazd autobusem.
No już samą wygodą będzie to, że w ogóle już teraz nic nie trzeba będzie odbijać. Wystarczy, mając kartę przy sobie, wejść do autobusu.
I też chciałem o tym powiedzieć, że jakby osobno i jakby dążymy jeszcze, wracając do tego tematu, dążymy do tego, o czym pan redaktor powiedział, żeby można było zapłacić również za wiele innych usług, za basen, za bibliotekę, czy ewentualnie za, no za bibliotekę to nie, tak, ale za BWA na przykład, muzea i tak dalej, żeby był to taki jeden jakby kompatybilny bilet, który będzie nam służył do wszystkiego. Natomiast te testujemy też w MZK w ostatnich tygodniach również takie rozwiązania, które właśnie też są taką aplikacją dla nowoczesnych naszych pasażerów, które nam pozwolą faktycznie uruchamiać automatycznie tą aplikację. Czyli wchodząc do autobusu, mając taką aplikację, być może uda się, że nie będziemy musieli kasować żadnego biletu, ponieważ nasz smartfon się włączy w chwili wejścia do autobusu i rozpocznie nam naliczanie opłat. A testowaliśmy to, wyszło to bardzo fajnie, to znaczy bardzo dokładnie, pomimo tego, że to jest tylko jakby z poziomu użytkownika, każdy patrzy, żeby mieć wygodę w płaceniu za bilet, ale dla nas jest to też bardzo cenna informacja w ocenie potoku pasażerów, tak? Bo my też jakby analizujemy corocznie i co chwilę tą komunikację miejską, patrząc, kto gdzie jedzie, jakie jeżdżą autobusy, gdzie jest natężenie.
Rozkład jazdy
i albo tak jest, ale też, żeby MZK wiedziało, czy na przykład na tą linię jest za mało autobus 12, że musi tam jechać 18, mówię tutaj o metrach długości, że po prostu jest za mały bądź za duży ten autobus na dany potok pasażerów. Także takie analizy, takie aplikacje ułatwiają życie mieszkańcom, ale ułatwiają również miejskim instytucjom analizowanie pewnych sytuacji po to, żeby dopasowywać to tak, żeby mieszkaniec był jak najbardziej zadowolony. Także trochę nowoczesności małym krokiem, faktycznie małym krokiem tych rozwiązań smart, które nam różne podmioty, ale też różne miasta podpowiadają, jest masę. Myślę, że w tym nowym roku będziemy sięgać po jeszcze kolejne etapy, kolejne nowości. Może nam się uda wprowadzać jeszcze nowych kilka rozwiązań, jak chociażby szukanie miejsca parkingowego, wolnego, też za pośrednictwem aplikacji, czyli żebyśmy wiedzieli, gdzie
można
w danym chwili, gdzie można zaparkować w takim czasie dosyć rzeczywistym, w szacunku do 5 minut, więc jadąc sobie z Łużyckiej będę wiedział, czy na przykład pod Filharmonią jest miejsce i pozwoli mi tam system zaparkować, tak? No więc kilka takich nowości spróbujemy szukać w przyszłym roku i myślę, że będziemy do tego dążyć.
A skoro pojeździliśmy samochodem, autobusem, to teraz przesiądźmy się do pociągu. Metrem jeszcze nie i podejrzewam, że długo jeszcze metrem nie będziemy jeździć, chociaż pomysłów było dużo różnych na przestrzeni ostatnich lat w naszym mieście.
I do gondoli też nie.
Do gondoli też nie, był pomysł gondolowy, był też pomysł takiego wielkiego tunelu, pamiętam, który miał się zaczynać gdzieś w okolicach ulicy Ptasiej, a kończyć na wysokości kościoła pod wezwaniem Świętego Ducha. Właściwie nie wiem, czemu miał służyć, ale no, może udrażniałby jakiś ruch. Nie ma to kompletnie żadnego znaczenia. Pan wspomniał o tym, że był pan wczoraj w Poznaniu, służbowo w Poznaniu, dodajmy. Tam okrągły stół dotyczący kolei w szerokim tego słowa znaczeniu. Jak rozmawiać teraz w ogóle o kolei? Bo kolej to jest duży problem tak na dobrą sprawę, bo jest maksymalnie rzeczą kosztochłonną.
Po pierwsze o połączeniach i modernizacji Odrzanki i połączenia Wrocław-Berlin przez Zieloną Górę mówi się już od dawna i wiele
zresztą
już
nie pamiętam
spotkań.
Od kiedy, od zawsze.
Od zawsze. Jakby to jest też przesłanką modernizacji, czy było przesłanką modernizacji Odrzanki, czyli wszelkie inwestycje, które koleje, rząd i różne inne wszystkie właściciele torów próbują robić to po to, żeby ta Odrzanka miała jak najlepszą szybkość, wygodę.
Do prędkości przede wszystkim.
Do prędkości dostosowane 160, a dzisiaj wiemy, że coraz więcej torów w Polsce ma już prędkość dostosowaną do 200 i pewno dzięki temu też te regiony są bardziej atrakcyjne, więc jakby kolej dla nas jest dzisiaj istotna z tego powodu, że ona staje się powoli dobra kolej, dobra komunikacja pasażerska koleją, staje się również jakimś dynamicznym momentem, czy elementem dla rozwoju gmin.
A myśli pan, miast, że doczekamy takiego momentu, że ludzie rzeczywiście chętnie przesiądą się do pociągów? Ja jakiś czas temu rozmawiałem tutaj z Kazimierzem Łętwińskim. Pan Kazimierz wtedy wracał z dwóch takich dużych kongresów. Jeden odbył się w Poczdamie, tam kwestia transgranicznych rozmów na temat kolei, potem był w Gdańsku na czymś podobnym. Oczywiście też Odrzanka, koleje dużych prędkości, nowocześniejsze tabory. No dworzec mamy coraz piękniejszy w Zielonej Górze, za moment będzie jeszcze bardziej funkcjonalny, ale pociągi pozostawiają wiele do życzenia. Niedawno jeden ze znajomych moich wybierał się do stolicy, wsiadł do pociągu i było jak 30 lat temu. W jednym wagonie minus 10, w drugim wagonie plus 40.
I wczoraj właśnie na polsko-niemieckich rozmowach, które się odbywają w ramach takiego partnerstwa Odry, cyklicznie raz w roku, taki duży okrągły stół, wymiana doświadczeń właśnie budowania połączeń komunikacyjnych transgranicznych, też przedstawiciel ambasady RP w Berlinie zwracał na to uwagę, że mówimy o takim połączeniu Berlin, również Warszawa, tak, to też jest jakby istotne także dla nas, podróżujących do Warszawy, bo korzystamy z tego połączenia przez Świebodzin. I faktycznie jakość taboru jeszcze wiele pozostawia do życzenia, tym bardziej, że mówimy również o tym, że tabory na przykład na Gdańsk, czy z Warszawy na Katowice, no to Pendolino jest już parę kroków przed nami. Ale zwracanie uwagi na to, żeby pociąg jadący z Berlina do Wrocławia przez Zieloną Górę, a nie przez Cottbus i dalej tutaj Żary i dalej dołem do Berlina, do Wrocławia, to jest dla nas też istotne, ponieważ my podkreślamy, że na tej trasie przez Zieloną Górę ono mieszka łącznie około 450 tysięcy potencjalnych pasażerów tej linii, więc myślę, że koleje i polskie, i niemieckie zaczynają powoli to dostrzegać, że jest to atrakcyjny klient do przewiezienia. I tutaj była też jakby mowa o tym, że jakby z uwagi na to, że Wrocław europejską kulturą, stolicą kultury w 2016 roku był tak zwany pociąg do kultury, właśnie Berlin-Wrocław, niestety on nie jechał przez Zieloną Górę, ale to z uwagi na to, że nasze linie nie były jeszcze dobrze zmodernizowane. No i też ten potok pasażerów pokazywał, że w pewnym momencie nasycenie rynku już nastąpiło i ja osobiście zaproponowałem właśnie koleje niemieckie wczoraj, żeby pomyśleli o Zielonej Górze jeszcze raz, ponieważ jest
trochę
to dla nas...
Trochę eksperymentów było w tym temacie.
Było, bo pociąg, tylko pociąg Berlin-Zielona Góra jest, tak? Też była jakaś ostatnia dyskusja, był wczoraj przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, który zapewniał, że ten pociąg jeździ, natomiast niemiecka strona znowu podkreśla, że jest to mało atrakcyjne godzinowo, tak? Bo on przyjeżdża o takiej godzinie z Berlina i odjeżdża do Berlina o takiej godzinie, że ten klient niemiecki ma słabo, jakby słabe możliwości poruszania się po mieście. My wprowadziliśmy, też o tym ostatnio mówiliśmy, takie darmowe połączenia, znaczy wzajemne honorowanie biletów w komunikacji miejskiej i VBB, czyli dzisiaj nasz pasażer jadący z Zielonej Góry do Berlina, tą koleją polską bądź niemiecką, kupując bilet w Zielonej Górze do Berlina, ma prawo w jednej ze stref, głównej strefie w Berlinie, jeździć tą komunikacją miejską na podstawie tego biletu z PKP, znaczy no z kolei, więc jakby ten jeden bilet już funkcjonuje, pasażerowie z Niemiec już też przyjeżdżają też do Zielonej Góry i jeżdżą na tym bilecie po do trzech dni miejską komunikacją w mieście, więc takie rozwiązania, one na pewno stymulują rozwój, to znaczy pokazano również badania, po co klient niemiecki jeździł do Wrocławia z Berlina. No i okazało się, że oczywiście oni jeżdżą, z ankiet wynikało, że jeżdżą dlatego, że to jest ich miejsce urodzenia, chcą poznać rodzinę, ale były też takie bardzo prozaiczne rzeczy, że jadę do zakupy, chcę zobaczyć, mało tego, chcę zobaczyć Krasnale, bo nie widziałem, albo chcę obejrzeć jakiś tam ze znajomymi mecz piłki nożnej, więc powodów do tego, żeby Niemcy nas odwiedzali, jest masę i dlatego nam zależy na tym, żeby ten pociąg jechał również przez Zieloną Górę, ponieważ no to jest też jakby połączenie z jedną z największych stolic europejskich. Mało tego, pamiętajmy, że no wcześniej czy później Niemcy otworzą to BBI, czyli lotnisko pod Berlinem, i nasi pasażerowie być może też będą mogli z tego korzystać. Pan pytał, czy kolej będzie, czy ludzie się przesiądą. Ciężko powiedzieć. Na pewno do dobrej kolei, wygodnej, szybkiej, bezpiecznej, takiej, która nas dowiezie.
No mówimy o Niemcach, tam ludzie podróżują koleją z przyjemnością.
Chociaż też autostrady niemieckie są zapchane, nie? A to też prawda. Dzisiaj my kupujemy sobie w rodzinie po dwa, po trzy samochody już mamy, tak? I dlatego jest też ciężko z miejscami parkingowymi. To trochę też trzeba szczerze powiedzieć, że narzekamy, że nie mamy gdzie zaparkować, a jednocześnie kupujemy sobie po dwa, trzy samochody w rodzinie, nie myśląc o tym, gdzie te samochody mają stać, więc to takie kółko trochę się zamyka. No ale jeżeli ta kolej będzie atrakcyjna, wygodna, bezpieczna, komfortowa i będzie nas dowoziła w różne miejsca, no to będzie to alternatywa do ruchu kołowego i też w jakiejś formie trzeba o tym pamiętać i w to inwestować. I dobrze, że dzisiaj się inwestuje w dobre tory, w dobre linie kolejowe, w dobrą infrastrukturę.
No w końcu można było powiedzieć. Tak?
Trochę czekaliśmy faktycznie, trochę czekaliśmy na te inwestycje, ale myślę, że one się wreszcie ziszczą na tyle, że ten pociąg będzie mógł spokojnie latać, to będzie alternatywa. To będzie alternatywa również dla pasażerów, którzy potrzebują wylecieć z BBI na przykład, a przypomnę tylko, zostawić że z BBI tak. Będzie można dolecieć chyba do Nowego Jorku bezpośrednio, tak. W związku z powyższym no naprawdę spora szansa się tworzy. To, czy nasi pasażerowie z tego skorzystają, to jest zupełnie inna kwestia. Natomiast tworzenie możliwości, żeby z tego korzystali, jest jakby priorytetem i jakby trzeba o tym pamiętać, żeby dawać ludziom możliwość korzystania z różnych form, a rolą naszą rolą i podłożem naszych działań jest to, żeby tworzyć takie warunki. Pocieszające jest to, że strona niemiecka wpisuje Zieloną Górę jako miejsce, przez które docelowe tego pociągu Berlin-Wrocław już od przyszłego roku, żeby...
Swoją drogą ciekawe, że Niemcy to wpisują, a w Gorzowie mówi się o tym, czy tak powinno być, czy
to nie. Prawda, ale będą dwie linie alternatywne, to znaczy będą dwa połączenia do Wrocławia, jedno prawdopodobnie właśnie przez Zieloną Górę i to nas bardzo cieszy.
Zresztą i już z rekordową prędkością przynajmniej.
Notabene właśnie jeździmy też z panem Kazimierzem Łatwińskim, bo wczoraj też tam był i też razem żeśmy te argumenty Zielonej Góry podnosili, a druga linia byłaby ta, która jest dzisiaj, bo też Niemcy mają swoje interesy, żeby ten pociąg leciał przez Cottbus i to też trzeba zrozumieć. No więc myślę, że to się uda, będziemy tego tematu pilnowali, tak żeby
tam można było sobie jeszcze porozmawiajmy już nie o komunikacji, chociaż pewnie jakieś rozwiązania komunikacyjne też mogą się pojawić w budżecie obywatelskim. Jeszcze przez kilka dni możemy głosować. Wiadomo już, jak spływają te głosy mniej więcej, czy będziemy mówili o tym, że mamy rekord absolutny, że w związku z tym, że teraz młodzi ludzie mogli głosować ci...
Nie chcę mówić o rekordzie.
Myślę, to się wszystko może zmienić.
Oczywiście.
Dni,
znaczy, to nie chodzi o rekordy. Myślę, że tak naprawdę nie chcemy chodzić i nie bijemy się tu z roku na rok o rekordy. A chodzi o to, żeby to zaangażowanie ludzie ciągle podnosili. No mogę powiedzieć, ponieważ no, chyba jestem jedną z nielicznych osób, która wie mniej więcej, jak te głosy spływają.
No przez pański departament.
Raczej spływa to analogicznie jak w latach poprzednich. Oczywistym jest, że to, i to mówiliśmy też, że urny w szkołach, te, które wystawiliśmy w placówkach oświatowych, będziemy mieli je tam, mamy je zamknięte i głosów stamtąd na razie nie liczymy, w sensie zaplombowane, nie otwieramy tych urn, no bo byłoby to logistycznie też słabe do zrobienia. I te urny odbierzemy 16, w zasadzie chyba 17 bądź 19 grudnia i dopiero na końcu będziemy liczyć te głosy, powiedzmy, z placówek szkolnych. Ale my wiemy, że nie tylko uczniowie do tych punktów docierają, bo też mieszkańcy okoliczni tam z Pomorskiego nie muszą jechać do centrum miasta, mogą podejść do swojej szkoły bliskiej, tam wrzucić kartę do głosowania, więc liczę,
te
że
kolory
w tych urnach
pomogły?
Jeszcze...
Tak.
Myślę, że pomogły.
To bardzo taki pomysł.
Taki pomysł, na który wpadliśmy stosunkowo tak jakby szybko, ale wygoda, tak? Myślę, że mieszkańcy się bardziej orientują, już wiedzą, że duże to takie, małe to takie, nam też pozwoli w miarę szybko to jakby pogrupować do liczenia.
A wszyscy zapamiętali tą informację, jak należy głosować, bo to też bardzo istotna zmiana, zwłaszcza w kwestii rejestracji danego głosu. Mamy tych 5 głosów do oddania na jednej z kart, no i jeśli wykorzystamy na jednej karcie tylko jeden, no to 4 nam przepadają.
Tak, no
pewnie zdarzy się, że nie wszyscy.
Jest grupa, która gdzieś to jakby jest pewna kontrowersja z tego tytułu, no ale jest to też taka metoda, którą wprowadzamy po głosach mieszkańców, to znaczy po uruchomieniu głosowania w pierwszych dniach odebrałem kilka telefonów.
Czy według mnie to jest bardzo logiczne rozwiązanie?
Żeby coś tutaj zrobić. Faktycznie jest tak, to jest tak jak w wyborach powszechnych, ja to ciągle podaję. Jak idziemy do lokalu wyborczego, dostajemy 3 kartki do wyboru, jeden tam powiedzmy wójt, burmistrz, prezydent, radni powiatu, radni sejmiku, to nie możemy zagłosować sobie tylko na burmistrza czy tam prezydenta i powiemy, że za 20 minut wrócimy z tą samą kartą i zagłosujemy sobie na radnych. Dokonujemy jednego aktu głosowania. Mamy do dyspozycji 5 głosów, ale pamiętajmy o tym, że najlepiej głosować jakby łącznie. Dlaczego? Dlatego, że stajemy później przed, my jako urzędnicy, liczący już te głosy, rejestrujemy na przykład 7 głosów od tego mieszkańca, a nie 5. Ja nie mam później możliwości decydowania, który ten głos był oddany w jakiej kolejności, tak? Bo jeżeli ktoś wrzuci do 7 różnych punktów w mieście tego samego dnia kartę do głosowania na różne 7 projektów, to ja nie jestem w stanie zbadać, w którym momencie mieszkaniec świadomie bądź nieświadomie przekroczył swoje głosy, a nie chcę unieważniać wszystkich głosów oddanych przez niego. Bo też wychodzimy z założenia, że mieszkaniec ma prawo się pomylić, a my mamy zastosować takie mechanizmy, żeby mu tą pomyłkę zminimalizować. Dlatego każdy pierwszy zarejestrowany PESEL jakby zamyka akt głosowania
i determinuje całą resztę głosowania.
Tak jest, no oczywiście tylko tutaj nie łączymy, tak? Jeden PESEL wprowadzony w dużych projektach nie blokuje nam głosowania w małych projektach, czyli nie musimy od razu zagłosować na 6, możemy zagłosować tylko na jeden duży i potem na 5 małych. Natomiast wszyscy, którzy jeszcze czekają na te ostatnie chwile, zachęcam, róbcie to już teraz, ponieważ no na koniec, no to różne rzeczy się mogą zdarzyć, żebyśmy nie mieli później do siebie pretensji, że nie zdążyliśmy zagłosować. Do piątku, do 24 aplikacja na stronie internetowej działa, do piątku w godzinach funkcjonowania wszystkich placówek szkolnych i tych punktów, gdzie są te urny powystawiane, można głosować, czyli korzystajmy z tego, zachęcam, korzystajmy, bo warto sobie wybrać własną inwestycję, tym bardziej, że no, widzimy, że pewne grupy również się lobują, te pomysły się promują i na różnych portalach
koalicje różnego rodzaju są
i bardzo fajnie, no bo właśnie o to chodzi, tak? O to chodzi, żeby ludzie się też jakby integrowali z sobą i wybierali te fajne rzeczy dla siebie i żeby urzędnicy urzędnicy na siłę po prostu nie robili różnych inwestycji. Temu służy budżet obywatelski.
W tym roku był na pewno lepszy niż w ubiegłym roku pod względem właśnie tym proceduralnym. Zobaczymy, jak to będzie postępowało.
Też to mówię i nie boję się tego przyznać. Każdy się czegoś uczymy. Jako strona urzędnicza też się czegoś musimy nauczyć. Nie mamy jakby mądrości, czy jak to się ładnie mówi, uciekło słowo, monopolu na wiedzę i na mądrość, tak? Każdy, kto ma jakiś fajny pomysł racjonalny, zbudujmy to razem, po prostu. Usiądźmy i budujmy ten budżet obywatelski razem, bo razem można zrobić naprawdę więcej fajnych rzeczy. I dlatego w pewnych rzeczach też wysłuchaliśmy opinii publicznych. W niektórych niestety nie możemy, no bo nie możemy robić publicznego liczenia tych głosów, no bo jednak są tam dane wrażliwe na tych kartach i to trzeba też jakby zrozumieć. Mam taką prośbę, żeby to też zrozumieć, że pewnych rzeczy nie możemy udostępnić. No ale też wszystko jest później do wglądu, także robimy co możemy, żeby jak najszybciej jeszcze przed świętami ogłosić te projekty, które udało się mieszkańcom wybrać. Mam nadzieję, że się uda.
Grupa będzie zadowolonych, grupa mniej zadowolonych.
Jak to w życiu?
Jak to przy okazji każdego budżetu obywatelskiego. Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki.
Mam wrażenie, że pan już przed świętami mnie zaprosi, a parę razy już w roku byłem.
Wesoły świąt? Wszystkich dobrych, tak, pan myśli, że dobrych, to jest ten... Ja zawsze dobry, się zastanawiam, kiedy jest ten moment, że można już życzyć wesołych świąt.
Ja tak uprzedzam, antycypuję wszystkim w Zielonej Górze i nie tylko dobrych świąt. Wszystkich
no to ja muszę jeszcze zapytać, a to był dobry rok dla Zielonej Góry?
Myślę, że tak. Przede wszystkim Kisielin, rozwój Kisielina, nowych inwestycji. Myślę, że środki unijne, które widać, że spływają do Zielonej Góry. A to są takie i projekty, które już składamy na kolejne lata. Myślę, że to jest dobry rok, że ludzie to zobaczą, wkrótce jeszcze bardziej to odczują.
Krzysztof Sikora, dziękuję
serdecznie. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego.